Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Potrzebujemy świętych kapłanów, a nie duchowych turystów, wiecznie niezadowolonych i niezdecydowanych, napisał papież do włoskich biskupów. W Nigerii islamiści zaatakowali kolejną szkołę, zginęło 48 uczniów. Psycholodzy włączają się do międzysynodalnej debaty, ostrzegają przed lekceważeniem konkubinatów. 10 listopada zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. We wdzięcznej pamięci każdego z nas zapisane są imiona i oblicza tak wielu księży, którzy nas ukształtowali i pociągnęli swym przykładem. Swoje życie poświęcili wśród ludzi na parafii, wychowując dzieci, towarzysząc rodzinom, odwiedzając chorych i troszcząc się o ubogich, świadomi tego, że unikanie innych, by się od nich nie pobrudzić, jest największym brudem. Słowa te napisał papież w przesłaniu do włoskich biskupów, którzy dziś rozpoczęli posiedzenie episkopatu. Franciszek przypomina, że święci kapłani to grzesznicy, którym przebaczono i sami są narzędziami przebaczenia. Przemawiają swą cierpliwością i wytrwałością. Nie pozostali duchowymi turystami, wiecznie niezdecydowanymi i niezadowolonymi. Papież podkreśla, że tacy święci kapłani nie biorą się znikąd. Zostali oni wykuci w trudzie formacji, która nie kończy się wraz z ukończeniem seminarium. Kapłan na zawsze pozostaje uczniem Chrystusa. Musi się do Niego upodabniać i przyswajać sobie kapłańską tożsamość, która jest mu dana z góry. Ojciec Święty podkreśla też, że nie potrzebujemy księży klerykałów, których zachowanie oddala ludzi od Pana Boga, ani księży urzędników, którzy szukają swego pocieszenia z dala od Pana. Włoskim biskupom przypomina natomiast, że jednym z ich głównych obowiązków jest umacnianie i wspieranie kapłanów, za których pośrednictwem macierzyństwo Kościoła dociera do ludzi. Islamscy fundamentaliści zaatakowali kolejną szkołę w Nigerii. W wyniku ataku zamachowca samobójcy zginęło 48 uczniów, a 79 zostało rannych.
Atak spowodował tak wiele ofiar i rannych, ponieważ doszło do niego w czasie porannego apelu z udziałem, jak informują świadkowie, około 2000 uczniów. Zamachowiec wmieszał się w tłum, a bombę ukrył w tornistrze. Rodzice przepędzili wojsko rządowe, które przybyło na miejsce tragedii, zarzucając mu, że od lat nie jest w stanie rozwiązać problemu islamskich fundamentalistów. Boko Haram popełnia kolejne zbrodnie, ponieważ rząd nic nie robi, podkreśla ksiądz James John, pracujący w miejscowości, gdzie doszło do ataku.
Przed następnym zgromadzeniem synodalnym biskupi powinni się lepiej zapoznać z rezultatami badań psychologicznych na temat życia rodzinnego, uważa dr Liz Fitzgibbons, amerykański psycholog, dyrektor Instytutu Zdrowia Małżeńskiego. Publicznie włączył się on w międzysynodalną debatę, komentując fragment dokumentu końcowego synodu, w którym mowa jest o konstruktywnych elementach konkubinatów. Dr Fitzgibbon zauważył, że związki te zostały dość dobrze przebadane przez psychologów i istnieje obszerna literatura fachowa na ten temat. Na jej podstawie można powiedzieć, że owe konstruktywne elementy są nieliczne albo nie ma ich wcale. Liczne i poważne są natomiast zagrożenia, które wynikają ze wspólnego pożycia bez ślubu. Amerykański psycholog wymienia ich 13, nie wliczając w nie oczywistych zagrożeń dla dzieci, które rodzą się i wychowują w takim związku. U par, które żyły ze sobą przed ślubem, o niemal 50% wyższe jest prawdopodobieństwo rozwodu. Ludzie żyjący w konkubinacie 3 razy częściej popadają w depresję, częściej dochodzi do aktów przemocy, ryzyko zabójstwa kobiety jest 9 razy wyższe w konkubinacie niż w małżeństwie. Mniejsza jest natomiast gotowość do posiadania dzieci, a zarazem słabsze jest poczucie szczęścia i zadowolenia z życia seksualnego. Relacje partnerskie w takich związkach są uboższe niż w małżeństwie, wylicza amerykański psycholog. Większość ojców synodalnych jest chyba nieświadoma tych poważnych zagrożeń, jakie wiążą się z życiem w konkubinacie, pisze dr Fitzgibbons.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Mówić o Chrystusie na Syberii nie jest łatwo, nie tylko z powodu wysokich mrozów. O pracy misjonarzy i kościele syberyjskim z redemptorystą ojcem Andrzejem Legieciem rozmawia Małgorzata Godzisz. Audycję przygotowało Katolickie Radio Zamość. Przed mikrofonem brat Damian Wojciechowski. Zapraszam na nasz magazyn.
Od 1997 roku tak się złożyło, że moje posługiwanie kapłańskie jest związane ze wschodem, najpierw to Kazachstan, w chwili obecnej Rosja, Syberia.
A teraz Syberia. Syberia w większości kojarzy się z licznymi zsyłkami Polaków, ale nie tylko, bo innych narodowości, silnym mrozem, ale czy słusznie? Czy dzisiaj powinniśmy inaczej spoglądać na ten kraj?
No na pewno nie możemy zapomnieć o historii, byłoby to czymś złym i nie tylko w tym sensie, że bylibyśmy nie w porządku do naszych przodków, którzy tam cierpieli. Dlatego to trzeba o tym pamiętać i powiedzmy ta wiara musi trwać, ta wiedza musi też być pielęgnowana, na ile to jest też możliwe. Powinniśmy też po prostu te fakty, które często są nawet zapomniane, gdzieś tam ich jakoś tak ukazywać, odnajdywać i tak dalej. Także nie możemy o tym zapomnieć. Owszem, sprawy klimatyczne, czyli mrozy, niedźwiedzie chodzące po miastach. To też fakt, to znaczy faktem są mrozy, bo niedźwiedzie nie chodzą po miastach. Nasze miasto, w którym ja obecnie pracuję, to jest 500-tysięczne miasto, stolica województwa z drogami, mostami, tramwajami, lotniskiem, centrami handlowo-usługowymi i tak dalej, czyli powiedzmy normalne, można powiedzieć, standardy, jakie mamy w Polsce czy gdzieś tam na zachodzie. Dlatego niedźwiedzie są tylko w zoo, ale też trzeba powiedzieć, że niedaleko, bo kilka kilometrów od miasta już się zaczyna tajga, która ciągnie się kilkaset kilometrów z przerwami, później tam dalej góry na południu, wspaniałe, piękne góry. Tych niedźwiedzi można spotkać. Ja na szczęście spotkałem tylko w zoo i w sumie nie miałbym nic przeciwko temu, żeby tak i zostało. Spotkać niedźwiedzia nie jest rzeczą, powiedzmy, bezpieczną, ale powiedzmy ta geografia, czy takie właśnie ciekawostki, mrozy, które faktycznie są, bo generalnie w każdej zimie są mrozy, przynajmniej w mieście, tak do minus 40, po wioskach wówczas może być nawet minus 50. Niedawno tam padł jakiś tam rekord w jednej z wiosek, minus 56, ale powiem tak, że nawet przy minus 40 wszystko jakoś tam funkcjonuje, autobusy jeżdżą, tramwaje, jest po prostu chłodniej. Mieszkańcy Syberii śmieją się, że Sybirak to nie ten, kto nie marznie, tylko ten, kto się po prostu ciepło ubiera, więc trzeba się po prostu ciepło ubrać i można funkcjonować. Przede wszystkim dla mnie, jako dla kapłana, to Syberia to jest też miejsce wielkiej ewangelizacji, bo powiedzmy ludzie, którzy ileś tam lat żyli faktycznie bez Boga, byli pozbawieni dostępu. Może niekoniecznie, że żyli bez Boga, po prostu oficjalnie nie było możliwości rozwoju żadnej religii czy wyznawania swojej wiary. Natomiast gdzieś ten głód na pewno przetrwał i teraz też kwestia, jak go obudzić. Można powiedzieć w takim pozytywnym sensie, na pewno to Rosja jako taki śpiący niedźwiedź, tak, w takim duchowym. Tylko właśnie dobrze go obudzić i jakby w dobrą stronę pokierunkować.
Z Polski na Syberię do Kemerowa, taka droga, którą ojciec musiał pokonać, żeby tam osiąść na dłużej, już blisko 10 lat. Czego nauczyło ojca to wyzwanie i zadanie, które jakby nie było, dał ojcu sam Bóg?
Myślę, że pewnej pokory. Potem jakiejś otwartości, żeby też, choćby w duchu Soboru Watykańskiego II, tej wspaniałej też konstytucji, która mówi o radości i nadziei współczesnego świata, że to też nadzieja i radość Kościoła, smutki, troski. I tego na pewno jakoś tak się uczę, bo też te nasze wspólnoty tam są dużo mniejsze, więc jakoś łatwiej jest o taki pewien kontakt personalny i siłą rzeczy wszystkie radości naszych parafian to są nasze radości. Też ich jakieś smutki, czy powiedzmy jakieś tragedie są też częścią naszego życia i bliskości do człowieka. Kilkanaście lat temu zginął na Syberii też redemptorysta, też nasz krajan, bo z Tarnogrodu, ojciec Dariusz Łysakowski i on miał taką fajną dewizę życia, mówi, że my musimy pięknie żyć. W tym sensie pięknie żyć nie, że wygodnie, ale pokazywać po prostu innym właśnie piękno życia chrześcijańskiego. To, o czym teraz mówi papież Franciszek, kiedy mówi o tym, że głosiciel Ewangelii no nie może być jakimś smutnym pesymistą, musi być człowiekiem no, radości, człowiekiem wiary, nadziei. Tego się tam może nie tylko nauczyłem, bo tego się uczę i staram się uczyć tego w każdy dzień.
Charyzmatem zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, w którym ojciec trwa, jest głoszenie Ewangelii, zwłaszcza duchowo opuszczonym i ubogim poprzez misję i rekolekcje. Ojcowie redemptoryści tam na Syberii już są od wielu, wielu lat, ewangelizują poprzez te misje i rekolekcje. Jak ojciec jako redemptorysta tam się odnalazł i jak odnalazł też ludzi, którzy oddalili się od Chrystusa, może go jeszcze nie znali?
No to jest bardzo szerokie pytanie i bardzo piękne pytanie też i mam nadzieję, że odpowiedź będzie no, godna tego pytania. Redemptoryści pierwszy raz na Syberię zawitali już w 1908 roku. Wtedy no, nie było Rzeczpospolitej Polski jako państwa i wtedy redemptoryści polscy, którzy należeli do już prowincji warszawskiej, ale to byli obywatelami wówczas jeszcze Cesarstwa Austro-Węgierskiego i po zaproszeniu biskupa z Sankt Petersburga, biskupa Cieplaka, przeprowadzili misję w miastach Syberii. To było 9 czy 10 wielkich tych miast, zaczynając od Czelabińska poprzez Omsk, Tobolsk, Tomsk, Krasnojarsk, Irkutsk, do Władywostoku dojechali. I to było pierwsze jakby takie spotkanie. Innym spotkaniem też było to, że dwóch naszych współbraci z warszawskiej prowincji, ojciec Karaś i ojciec Lędzion, byli tam w łagrach już w czasie powojennym. Też kilku ukraińskich redemptorystów z prowincji lwowskiej było również zesłanych na Syberii. Jeden z nich nawet tam zginął. Czterech zostało wyniesionych przez świętego papieża Jana Pawła II do chwały ołtarzy. Później w tym naszym regionie, gdzie my teraz pracujemy, od 1959 roku, oczywiście nieoficjalnie, ale no, żył i posługiwał ojciec Wasilii Rudka, redemptorysta z Ukrainy. I właśnie myśmy już jako polscy redemptoryści, to był rok 1996, właśnie ojciec wspomniany Dariusz Łysakowski i ojciec Antoni Branagan z Irlandii, przybyli już jakby na taką ziemię, glebę, która już jakoś tam była przygotowana. Jestem przekonany, że na pewno Syberia, na pewno były Związek Radziecki, to jest no, miejsce posługi dla nas redemptorystów, gdzie właśnie tego opuszczenia, tej takiej duchowej też biedy, ja niekiedy nie bałbym się tego słowa nawet powiedzieć, nędzy, która niekiedy może iść w parze z jakąś taką biedą materialną, ale to niekoniecznie, bo przede wszystkim ta bieda duchowa, tego jest no, tam dość sporo i można powiedzieć, mamy pole do popisu. Robimy to no, tak jak się daje. Pamiętam kilka lat temu mieliśmy wizytację generalną i wizytatorzy na zakończenie powiedzieli, że no wy tutaj pracujecie w takim kraju, gdzie macie wielkie możliwości. I myślę, że tak, że w Rosji można sobie znaleźć wspaniałą pracę kapłańską, tylko no trzeba trochę kreatywności, trzeba po prostu chcieć, nie bać się i jakoś umieć też wyruszyć, że tak powiem, ze swojej tam celi, pokoju, klasztoru, by szukać tych ludzi, którzy no, są otwarci na Boże Słowo i potrzebują tego Bożego Słowa. Więc ja na pewno jakoś tam się odnajduję też jako redemptorysta i też odnajduję się w tej naszej misji, w tej takiej wierności właśnie naszemu charyzmatowi. Robimy to na różne sposoby, bo niekiedy to są jakieś może projekty socjalne. Przez 2 lata w takiej naszej jednej parafii, dzięki też pomocy diecezji z Tyrolu, mogliśmy zrobić boisko sportowe, plac dla dzieci, jednocześnie to też jest miejsce, gdzie możemy urządzić tak zwane wakacje z Bogiem dla naszych parafialnych dzieci. I to niekiedy przez taką obecność, że się jest z tymi dziećmi, że się właśnie w piłkę zagra, potem się ich zaprosi do kościoła, czy tam na modlitwę, czy na jakąś katechezę. To jest właśnie to, bo niekiedy przychodzą i nawet nie umieją zrobić znaku krzyża, więc jak najbardziej to są ci, do których my jesteśmy posłani. Też przeprowadziliśmy taką misję jubileuszową, 100 lat w rocznicę tego jubileuszu, tej pierwszej naszej misji syberyjskiej. Udało nam się w większości parafii tę misję zrobić. Więc i w takim typowo, można powiedzieć, redemptorystowskim stylu też pracujemy.
Przybyło wiernych. Jak wygląda obecnie wspólnota parafialna, w której ojciec posługuje na co dzień?
Nasza wspólnota to jest oczywiście diaspora. To jest no, niewielka grupa, niewielka wspólnota. Owszem, katolików czy ludzi o korzeniach katolickich jest dużo, dużo więcej. No ale to jest też proces, potrzeba czasu. Natomiast nie ulega wątpliwości, że nasza wspólnota no, rozrasta się, bo nawet 20 lat nie minęło, kiedy ojciec Antoni i ojciec Dariusz przyjechali do Kemerowa. Wtedy oni znali dwie rodziny i od tych dwóch rodzin zaczynali, czyli było osób tam 5, 6, 7. Dzisiaj tyle osób przychodzi w dzień powszedni, czy nawet niekiedy więcej. W niedzielę, w święta to już jest taka no, dość pokaźna grupa wiernych też. No, wielu przyjęło chrzest, inne sakramenty, więc no, można mówić i trzeba no, mówić o rozwoju Kościoła. Oczywiście nie jest to takie jakieś spektakularne, że powiedzmy tam tysiące czy setki tysięcy w ciągu roku chrztów. To oczywiście nie tak i też nie o to chodzi, ale właśnie widać, że powoli, powoli ten Kościół się rozwija. Rozwija i za pewnie kilkanaście lat to będą ładne wspólnoty.
Zanim ojciec dotarł na Syberię, pracował jeszcze wcześniej w Kazachstanie i Pietropawłowsku, gdzie znajduje się klasztor sióstr redemptorystek mniszek klauzurowych. Jak ojciec wspomina tamten okres i co udało się wspólnie wypracować?
Czas kazachstański był na pewno czasem takim no, wspaniałym. Mówi się, że pierwsza placówka, pierwsza parafia dla księdza to jest ta pierwsza miłość. I myślę, że w tym jest dużo prawdy, no bo to są pierwsze kroki, pierwsze jakieś doświadczenia, pierwsze może porażki, ale też i oczywiście jakieś tam sukcesy. Dlatego to jakoś tak wszystko cieszy. Tym bardziej, że w Kazachstanie w tym czasie, kiedy ja byłem na przestrzeni tych 6 lat, miałem też taką łaskę uczestniczyć dwukrotnie w poświęceniu, w konsekracji kościoła. Miałem przyjemność współpracy z siostrami, też choćby pomagając im w remoncie ich klasztoru i powiedzmy te ich pierwsze kroki, kiedy one jako właśnie mniszki tam przyjechały. Przy czym trzeba powiedzieć, że one mają swój klasztor w takim starym kościele. To jest jedyny z kościołów, który został w Kazachstanie jeszcze z tych czasów dorewolucyjnych. I ten kościół się znajduje naprzeciwko administracji wojewódzkiej. To też rodziło trochę trudności, bo władza nie za bardzo chciała, bo to centrum, bo to nie miejsce dla kościoła, ale w końcu też to był taki znak Bożej opatrzności, znak tego, że no Pan Bóg ma swoje plany, ten kościół został.
To czego życzycie polskiemu redemptoryście, który miał odwagę pójść za przykładem Jezusa Chrystusa i głosić Słowo Boże na Syberii?
No myślę, że przede wszystkim chyba wytrwałości i jakiejś takiej nadziei, no sił do tego, żeby po prostu radośnie, tak jak do czego nas zachęca papież Franciszek, by właśnie być radosnym świadkiem tej rzeczywistości, że my nie jesteśmy przedstawicielami jakiegoś muzeum, skansenu, tylko jesteśmy właśnie przedstawicielami tej żywej rzeczywistości Królestwa Bożego na ziemi. Myślę, że takiej wiary, bo każdy z nas jest człowiekiem i niekiedy nam, powiedzmy, może gdzieś tam się pesymizm zakraść, czy powiedzmy gdzieś tam sił może być mniej. Myślę, że tego przede wszystkim chciałbym sobie, nie tylko sobie, bo chciałbym tego życzyć w sumie każdemu z nas, żebyśmy mieli tą świadomość tej takiej radości bycia Kościoła, że właśnie Kościół to jest coś żywego. To nie jest skansen, to nie jest muzeum, to nie jest powiedzmy jakaś historia, ale to jest żywa teraźniejszość, to jest budowanie naszych relacji z Panem Bogiem, ale też i relacji z drugimi ludźmi.
Dziękuję ojcu za rozmowę, za to świadectwo wiary, oczywiście dalej żywego Kościoła tam na Syberii.
Dziękuję pięknie, szczęść Boże.
Z redemptorystą, ojcem Andrzejem Legieciem o pracy misyjnej na Syberii rozmawiała Małgorzata Godzisz. Program przygotowało Katolickie Radio Zamość. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.